Cześć, witamy w kolejnym odcinku Tydzień Zazur. Ja nazywam się Tomasz Wiśniewski i dzisiaj specjalnym gościem, którego zapowiadaliśmy, jest...
Michał Furmankiewicz.
Michał, powiedz coś o sobie. Czym się zajmujesz u nas w firmie?
Trudne pytanie, 9 lat tu jestem.
Czym się nie zajmujesz? To byłoby dobre pytanie.
Słuchajcie, zajmuję się oczywiście chmurą. Od półtora roku w zespole STU zajmuję się chmurą i wdrożeniami chmury. I dzisiaj wyjątkowo zastępuję Darka.
Tak, Darek gdzieś chodzi po górach z tego, co widzieliśmy na Instagramie. Jeszcze powiedz, co to jest STU, bo tak może nie wszyscy wiedzą, co to znaczy STU.
A, no właśnie, nie wszyscy wiedzą, co to znaczy STU.
Nasze wewnętrzne takie skróciki.
Tak, tak, tak. Także jak Darek jest ewangelistą, to ja jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna za wdrożenia i za pozycjonowanie chmur u naszych klientów i za to, żeby ona miała odpowiednią architekturę. Także tym się zajmuję tak naprawdę na co dzień.
Czyli duże, poważne projekty, poważni klienci, tego typu rzeczy.
Dziękuję.
To powiedziałem ja. Dobra, przechodzimy do newsików. Dzisiaj dużo newsów, pewien miks będzie oczywiście IT Pro i devowy. Pierwsza rzecz, DocumentDB i API dla Mongo. Już jakiś czas temu to ogłosiliśmy, bardzo fajna rzecz. Kiedy zakładacie nową bazę DocumentDB, możecie sobie wybrać, czy ma być to DocumentDB, czy ma mieć warstwę API dla Mongo. Mongo. Mhm. Tak, no i teraz wyszła wersja General Availability tego, czyli już w pełni dostępne produkcyjnie. No i jeśli chcecie wykorzystywać, nie wiem, narzędzia dla Mongo, albo znacie Mongo, albo macie aplikację, która jest w ogóle napisana dla Mongo, to możecie ją przepiąć na DocumentDB i skorzystać z dodatkowych feature'ów, więc produkcyjnie ta funkcjonalność tam teraz weszła, więc zapraszamy do skorzystania i zaznajomienia się z tym tematem. Druga rzecz, Power BI. Tak. Power BI, jedno z naszych głównych tak naprawdę narzędzi do raportowania różnego typu. No i teraz także pełne wsparcie dla szablonów Analysis Services. Mhm. Tego brakowało do tej pory, a w tej chwili możemy sobie tego typu rzeczy zrobić, więc mamy szablony Analysis Services dla Power BI.
Jedna uwaga, nie wiem czy widziałeś, ale polecam Wam zajrzeć ten opis, dlatego że są bardzo ładne szablony gotowe, przygotowane. Mhm. Tak naprawdę klikacie i używacie i zamiast budować swój szablon przez 2 tygodnie, bierzecie gotowy, dostosowujecie i macie go powiedzmy w 2 dni, więc tak. na tym polega ta rzecz.
Super, więc Power BI zachęcamy. Kolejna rzecz, DevTest Lab. Jedno z moich ulubionych, mogę powiedzieć, nawet narzędzi w Azurze, prowadzę nawet o nim warsztaty u nas w biurze, czyli zakładanie i zarządzanie środowiskami deweloperskotestowymi. No jeden z problemów, jaki się pojawiał do tej pory, no to że jeśli chcieliśmy mieć wiele maszyn na środowiskach deweloperskotestowych, to jest popularny scenariusz, że mamy tej samej maszyny wiele rodzajów, musieliśmy ją założyć, multiplikować,
tak.
Co nie do końca było efektywne. A teraz podczas zakładania tych maszyn pojawia się piękny przełącznik, a w zasadzie pole tekstowe, gdzie wpisujemy, ile takich maszyn ma się nam założyć. Potrzebujemy 5 maszyn, potrzebujemy 10 maszyn, to Azur nam automatycznie to za nas założy. W związku z czym bardzo fajne usprawnienie, które te zakładanie maszyn w DevTest Labie poprawia. Coś dla Ciebie.
Coś dla mnie?
Coś dla Ciebie. Coś powiedział, zaprosilibyśmy Cię, coś byś powiedział w końcu.
Słuchajcie, baza DocumentDB, bardzo fajna NoSQL-owa baza w Azurze. I największa przewaga to, że, że praktycznie nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o skalę, zarówno ilości danych, jak i o wydajność. Mhm. Można ją skalować dość dowolnie po świecie. I teraz to, co się pojawiło, to funkcje agregujące. Tego bardzo brakowało w DocumentDB. Mhm. 6 miesięcy temu, kiedy zaczynałem projekt, musiałem to napisać we własny sposób, pomocą JavaScriptów. Teraz te funkcje agregujące są i co więcej, są natywnie zaimplementowane w SQL-u. I najważniejsza rzecz, skalują się tak samo dobrze, jak inne funkcje w DocumentDB, po prostu w skali świata. Więc nieważne, jak dużą bazę macie, funkcje agregujące Wam się wyskalują. Bardzo fajna rzecz, no i polecam skorzystać.
Jasne.
Teraz kolejna rzecz Paralel. Dla mnie. Słuchajcie, Duo Azure Parallel. To jest tak naprawdę niewielka rzecz, bo to jest tak niby tylko biblioteka napisana w języku R, ale daje Ci takie możliwości, że jeżeli potrzebujesz w R wywołać jakąś funkcję, która robi obliczenia, to ta biblioteka pozwala się podłączyć do Azure Batch, powołać Ci wiele maszyn wirtualnych, Azure Batch Ci pokaże, które są aktywne, tam rozrzucić swoje obliczenia i zwrócić Ci wynik. Bardzo fajne, bo nie trzeba tego samemu automatyzować, tylko jest biblioteka do tego natywnie napisana w R. I najważniejsze, nie kosztuje nic. To jest tylko biblioteka,
nic,
więc...
tylko brać i korzystać.
Tylko brać i korzystać. Tyle co Azure Batch, więc zachęcam.
Zachęcamy, tak. Oczywiście pełna integracja z Batchem, tak, to wszystko, co z Batcha znamy, jest jak najbardziej.
Tutaj i jakby dostępne. Nie trzeba już tworzyć tych maszyn samemu, po prostu biblioteka to umożliwia robić.
Jasne. Nowe maszyny wirtualne.
Tak.
Nowe maszynki wirtualne, kolejna litera, tym razem litera L. Już niedługo nam zabraknie liter w alfabecie dla tych maszyn wirtualnych. No ale pojawiły się nowe maszyny wirtualne, zoptymalizowane na storage. Tak, jeśli potrzebujemy low latency storage, potrzebujemy więcej tego storage'u, no to jest seria maszyn dla Was, którą powinniście wybrać. Szczerze nie wiem czemu, chociaż L no to low latency, pewnie stąd się wzięła nazwa, tak jak na przykład maszyna G, to nazwa kodowa Godzilla była
tak, więc
pewnie to L z low latency się wzięło. Więc nowa rodzina maszyn wirtualnych, na razie dostępne, w zasadzie niedostępne w Europie,
tak,
na dzień dzisiejszy.
Regiony.
Tak, na razie mamy dostępne Stany, mamy Azję dostępną, Kanadę i Australię. No ale Europa pewnie już wkrótce też się będzie
zakładam, pojawiła. Że West Europe to będzie kolejny region tak naprawdę.
Tak, więc niedługo te nowe maszyny także się pojawią. Super. Kolejna rzecz, znowu coś dla Ciebie, Michał.
Tak jest, template'y w Azure Backup. Teraz dlaczego to w ogóle jest ważne? Słuchajcie, dotychczas jak korzystaliście z Azure Backup, mieliście kilka funkcji przywrócenia maszyny. Mogliście stworzyć oddzielną maszynę obok, która była dokładnie taką samą maszyną. Mogliście nadpisać tą maszynę, którą już macie, albo mogliście sobie podłączyć dysk do Windowsa czy do Linuxa i mogliście otworzyć pojedyncze pliki. Teraz tak naprawdę tworzy Wam się template na koncie storage'owym, możecie ten template sobie dostosować. Armowy template, z którego możecie stworzyć inną maszynę o innych parametrach, dalej z tymi samymi dyskami. O tyle fajne, że jeżeli potrzebujecie dużo mniejszej maszyny, żeby coś zrobić, albo potrzebujecie zupełnie innej maszyny, to jest właśnie rzecz dla Was. Mhm. Ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz. W środowiskach produkcyjnych można w ten sposób tak naprawdę pokusić się o swego rodzaju DR, bo możesz z tego template'u stworzyć maszynę w innym regionie. I tutaj już pokazuje się całe spektrum możliwości, także na pewno będę korzystał. Zachęcam do sprawdzenia.
Tak. Bardzo fajna rzecz. I znowu backup.
I kolejna rzecz, tak. I kolejna rzecz, i w zasadzie o niej troszeczkę już powiedziałem. Słuchajcie, Instant File Recovery dla Linuxa, dla maszyn Linuxowych. Na czym rzecz polega? W Windowsie można zrobić sobie odtworzenie i odtwarzać pojedyncze pliki na dysku, które są w maszynie. Teraz można zrobić to dla Linuxa. Można podmontować cały dysk, można podmontować wybrany katalog pod... pod dysk właśnie do innej maszyny i odtwarzać pojedyncze pliki. Co więcej, jeżeli nawet używacie jeżeli używacie RAID-a, też możecie to zrobić, jest cała procedura, jak to zrobić. Bardzo rzecz brakowała tego w Linuxie, już jest.
A że kochamy Linuxa, jak nawet moja naklejka na laptopie na Surface'ie mówi, więc także wsparcie dla Linuxa się pojawia.
I tutaj jeden żart z mojego prawdziwego wdrożenia. Ostatnio klient mi to napisał i napisał to nie po to, żeby sobie ze mnie pożartować, tylko naprawdę. Dlaczego? Bo wziął bibliotekę, która służy do połączenia Azure AD z Googlem, nadpisał ją sobie i stworzył sobie swoją własną wersję biblioteki. Także tak rzeczywiście jest i to rzeczywiście jest już coraz bardziej prawdziwe.
Tak. I dalej będąc w klimacie disaster recovery.
Tak.
Bardzo fajna funkcjonalność, taka trochę z pogranicza IT, nawet deweloperskiej bym powiedział.
Tak właśnie. I co więcej, ja myślę, że to pokazuje też, że Azure Site Recovery nie będzie tylko prostym mechanizmem DR-owym, tylko będzie coraz bardziej skomplikowanym i enterprise'owym mechanizmem. Co można zrobić tutaj? Dotychczas Azure Site Recovery rozumiał, replikować maszynę wirtualną, taką z Linuxem, z Windowsem, maszynę z Hyper-V czy z VMware'a. Natomiast tutaj będzie można zrobić DR dla całej aplikacji. Będzie można ustawić sobie plan, który będzie mówił, jak odtworzyć tą aplikację w drugim ośrodku. Nie testowałem jeszcze, czekam właśnie w tym momencie na testy, ale wydaje się to być właśnie to, czego brakowało w Site Recovery, żeby traktować całe aplikacje właśnie tą usługą. Także bardzo ciekawa rzecz, no i znowu, zobaczcie, że jest wsparcie dla Oracle Data Guarda, co jest też bardzo ciekawe, bo dotychczas patrzyliśmy na tą usługę jako tą, która wspiera dobrze rozwiązania Microsoftowe. Wreszcie wspieramy coś, co Microsoftem nie jest i to też mi pomoże w kilku moich projektach.
Jasne, super. To też takie nawiązanie trochę, można nawet pociągnąć to nawiązanie w stronę Resource Group, tak, gdzie chcemy przestać myśleć o aplikacjach jako pojedynczych elementach, które teraz po kolei trzeba wdrażać, tylko jednak aplikacja to jest zespół komponentów, które mają jakąś kolejność do zainstalowania, muszą się zainstalować, mogą być jednym taką paczką, unitem, jak to się nazywa, który można wziąć, postawić i on się po prostu stworzy.
Tak.
Więc jak najbardziej tutaj też w tym klimacie idzie. No i ostatni news. Na dzień dzisiejszy, może nie tyle news, a raczej ciekawostka, do której zachęcamy bardzo, bo pojawiła się nowa seria na temat tego, jak jest zbudowana w ogóle nasza chmura, w ogóle o co to jest chmura. I pojawił się kolejny odcinek tej serii na temat naszej sieci.
Tak.
Bardzo fajne informacje o tym, jak jest zbudowana sieć Microsoftowa, która napędza Azure, Office 365, Dynamicsa, Xboxa i podobne tego typu rzeczy. Z jakimi partnerami współpracujemy, jeśli chodzi o dostępność tego internetu, jak kontrolujemy to wszystko i jak generalnie pod spodem cała sieć azurowa działa, znaczy sieć chmurowa Microsoftu, bo to nie tylko Azure. Więc bardzo fajne informacje. Jak człowiek tak o tym myśli, to czuję się taki maleńki trochę w tym wszystkim, ile tego jest, ile tych kabli, ile tej przepustowości, ile tych sieci, jak to się tym zarządza, ile osób musi nad tym panować i pracować. Więc bardzo fajny blog, polecamy do przeczytania, do pooglądania.
Moje prywatne dwa słowa komentarza, polecam zarówno ten blog tym, którzy zajmują się siecią zawodowo, bo to pokazuje efekt skali, która jest w chmurach. A po drugie, polecam wszystkim CTO. Często na moich spotkaniach, na moich warsztatach ludzie mnie pytają, no dobrze, ale ruch pomiędzy pewnie dwoma data center, który jeden jest w Stanach, drugi jest w Europie, to pewnie po internecie leczy.
A to nieprawda.
Właśnie, to jest nieprawda. Właśnie po to budujemy tyle tej sieci, z tak dużą redundancją, z tak dużą przepustowością, żeby po pierwsze ustrzec się od sytuacji, kiedy nam tą sieć ktoś odetnie, tak, ale po drugie, żeby cała nasza sieć w backbone'ie Azure'a zamykała się w naszej sieci. Także my nie idziemy czystym internetem, nie puszczamy tego ruchu przez internet, tylko przez naszą sieć. Stąd te inwestycje są dla nas takie istotne.
Jest ich tak dużo. I cały, czas, tak dużo, tak. Cały czas rozwijamy, więc te nowe popy się pojawiają sieciowe, z którymi się można łączyć i ta sieć się cały czas rozbudowuje.
Tak. Swoją drogą ciekawa jeszcze jedna rzecz. Zachęcam zobaczyć, jaka jest przepustowość takich tak, ciemnych światłowodów, na przykład jednej linki światłowodów, która tak naprawdę idzie pod ocean. Robi wrażenie, mówiąc
tak,
szczerze.
Tak, tutaj jest jeszcze nawet w tym blogu napisane, w terabajtach idzie to na sekundę, więc w terabitach.
W terabitach tak, pewnie, tak.
Tak, w terabitach na sekundę, przepraszam. O, tutaj jest, nawet właśnie otworzyłem, 160 terabitów na sekundę, więc no, całkiem sporo. Całkiem sporo.
Robi wrażenie. Tak.
Super. To tyle z tych newsów w tym tygodniu. Michał, wielkie dzięki.
Ja dziękuję. Darek, pozdrawiamy Ciebie.
Darek, pozdrawiamy Cię, Darku. Mamy nadzieję, że szczęśliwie wrócisz i za tydzień już chyba zobaczymy się z Darkiem. I zapraszam oczywiście jak zwykle do oglądania, komentowania, udostępniania Tydzień z Azure i do zabawy z Azurem każdego tygodnia i odkrywania nowych funkcjonalności.
I do ciekawych pytań do nas.
O. I oczywiście pytania zawsze możecie do nas kierować.
Tak jest. Do
dzięki
zobaczenia.
Wielkie. Cześć.
Cześć.